Wydawnictwo Księży Młyn prezentuje książkę Anny Kulik i Jacka Perzyńskiego Sekrety Łodzi. Czyta Kamil Maćkowiak.
Spluwaczki i automaty do gum higienicznych. Wszy w skołtunionych włosach, zęby niemyte latami, kąpiel, góra raz na tydzień w jednej bali z wodą, w której kąpali się rodzice i ich potomstwo. Takie były standardy higieniczne łodzian po I wojnie światowej. Na co dzień łodzianie nie przykładali wagi do higieny osobistej. Na wyposażeniu większości mieszkań znajdowały się tak zwane zestawy kąpielowe, czyli porcelanowe albo blaszane miski ustawione na specjalnych stołkach i takie same dzbanki wypełnione wodą. Większości łodzian wystarczało obmycie twarzy i rąk w misce z zimną wodą. Przez wiele lat uważano, że tylko zimna woda jest zdrowa dla ciała i może zapewnić przytomne myślenie. Dużo powszechniejsze były kąpiele powietrzne, ogólnodostępne i bezpłatne. Wystarczyło otworzyć na oścież okno, rozebrać się do połowy i głęboko oddychać. Jak obce były nawyki higieniczne dla części społeczeństwa, mogą świadczyć wspomnienia Michaliny Wisłockiej, zawarte w biografii Malinka, Bratek i Jaś. Podczas wycieczki szkolnej, gdy po całodziennej wyprawie koleżanki obmywały twarze, ręce i nogi w misce z wodą, jedna z nich zamiast tego przetarła ręce i twarz chusteczką zwilżoną wodą kolońską. Na początku XX wieku w Łodzi tylko nieliczne mieszkania należące do najzamożniejszych osób były wyposażone w łazienki i miały dostęp do bieżącej wody. W 1939 roku zaledwie w co 10. gospodarstwie domowym w Łodzi były łazienki. Solidnie myto się raz w tygodniu lub rzadziej. Nie w każdym domu była balia, dlatego powszechnie stosowanym rozwiązaniem było wypożyczanie dużych cebrów i drewnianych bali. Można też było kupować na wiadra gorącą wodę od obwoźnych handlarzy. Dziś, w dobie łatwo dostępnych mydeł, płynów do kąpieli i powszechności prysznica, trudno sobie wyobrazić, że w jednej wodzie kąpała się cała rodzina, dzieci, matka i ojciec. Z tym, że pierwszeństwo do skorzystania z bali wypełnionej ciepłą wodą miał ten ostatni. Po nim zwykle myła się żona, a na końcu szorowano myjkami pociechy. Jedynie niemowlęta były kąpane w oddzielnych naczyniach. Do kąpieli oszczędnie używano mydła. Zanim masowo zaczęto sprzedawać szampon, to właśnie mydłem myto włosy. Młode dziewczęta i panie, które nosiły długie włosy, myły je najwyżej raz na miesiąc i dla łatwiejszego rozczesania płukały w occie. Władze walczyły z wszechobecnym brudem i starały się ułatwić łodzianom dostęp do kąpieli. Dlatego w 1922 roku zdecydowano o budowie zakładów kąpielowych. Zanim oddano je do użytku, łódzki magistrat refundował kąpiele w prywatnych łaźniach. Jedna z nich mieściła się obok gimnazjum przy ulicy Pańskiej 115, obecnie Żeromskiego. Cywile mogli też korzystać z garnizonowej łaźni przy ulicy Konstantynowskiej 82, obecnie Legionów. Budynek jednej z pierwszych miejskich łaźni zaprojektował Wiesław Lisowski. Wzniesiono go u zbiegu ulic Wodnej i Nawrot. Był wyposażony w urządzenia do kąpieli parowych, basen i wygodne szatnie. Żydzi nie korzystali z ogólnodostępnych łaźni. Odwiedzali tak zwane mykwy przy ulicach Gdańskiej i Pomorskiej. Z uwagi na zasady koszerności musiały one mieć dostęp do bieżącej wody, dlatego urządzano je w sąsiedztwie rzek. W publicznych łaźniach można było nie tylko zażyć kąpieli, ale także ogolić się i ostrzec. To tam diagnozowano choroby skóry, między innymi niezwykle dokuczliwy i częsty w dwudziestoleciu międzywojennym świerzb. W 1936 roku aż 4,5 tysiąca łodzian poddało się kuracji w zakładzie leczenia świerzbu, a w łaźniach wykonano 92 tysiące otwrzeń. Choć miasto cieszyło się sławą bawełnianego Eldorado i kwit przemysł, ponad 70% łodzian żyło w ubóstwie. Popychało to wiele kobiet do uprawiania nierządu. A że warunki sanitarne były fatalne, szerzyły się choroby weneryczne. W latach 30. XX wieku w męskich toaletach, w eleganckich cukierniach i restauracjach pojawiły się automaty do gum higienicznych, czyli automaty, które po wrzuceniu 50 groszy wydawały dwie prezerwatywy. należały do spółki Wygoda, którą założył Nachem, Trachman z Katowic i Szaja Libicki z Łodzi. Zanim się pojawiły, lekarze mieli pełne ręce roboty z kurowaniem zarażonych chorobami wenerycznymi. Było ich tak wielu, że w 1915 roku Niemcy, okupujący miasto, nakazali utworzenie pod Łodzią specjalnego szpitala, w którym umieszczono ponad 650 prostytutek. Odizolowano je, żeby ograniczyć plagę zarażeń wenerą w mieście. Zakład funkcjonował przez 8 miesięcy. Niedożywienie i niski poziom higieny sprzyjały szerzeniu się chorób. Z powodu fatalnej diety wielu łodzian cierpiało na schorzenia układu pokarmowego. A że nie stać ich było na wezwanie lekarza, powszechnie korzystali z usług zielarzy, którzy nie zawsze byli uczciwi. Świadczy o tym przykład Antoniny Szpanerskiej, zielarki zamieszkałej na łódzkich Bałutach. Pazernej kobiecie szybko znudziło się zbieranie i preparowanie ziół. Zaczęła zatem ordynować swoim pacjentom siano. Sprawę wykryto, a kobietę skazano na pół roku więzienia. Wszystko opisała Ilustrowana Republika w sierpniu 1934 roku. Znacznie poważniejszy problem był z chorymi na gruźlicę. Z danych rocznika statystycznego Łodzi z 1920 roku wynika, że w 1909 roku śmiertelność z powodu gruźlicy w mieście wynosiła 38,9%, co oznacza, że przekraczała europejski poziom niemalże trzykrotnie. Podczas okupacji niemieckiej liczba zgonów z powodu suchot wzrosła zastraszająco. Najgorszy był 1917 rok, kiedy spośród 10 tysięcy zarażonych zmarło aż 92,5%. W mieście szerzyły się także inne choroby zakaźne, takie jak czerwonka i tyfus plamisty. Na początku 1918 roku łódzki magistrat powołał przy Wydziale Zdrowia Publicznego sekcję do walki z gruźlicą. 1 maja 1918 roku została ona otwarta przy ulicy Narutowicza 30. Leczenie leczeniem, ale codzienną profilaktyką antygruźliczą był zakaz plucia na trotuary i ustawienie licznych spluwaczek, przede wszystkim w placówkach służby zdrowia, urzędach, szkołach i sądach. W PRL-u opowiadano, że amatorem spluwania był Władysław Gomułka, a spluwaczki stały w wielu urzędach do lat 60. Sporadycznie można było je w nich spotkać jeszcze za rządów generała Jaruzelskiego.
Książkę Anny Kulik i Jacka Perzyńskiego Sekrety Łodzi czytał Kamil Maćkowiak.